Coraz częściej zastanawiam się, czy Bóg w ogóle istnieje. Jeśli tak, będzie musiał błagać nas o przebaczenie. To fragment książki Ostatnia więźniarka Auschwitz, o której będziemy rozmawiać z jej autorką, Niną Majewską-Braun. Dzień dobry.
Dzień dobry, bardzo mi miło.
Pani Nino, kim jest ta ostatnia więźniarka?
Ta tytułowa ostatnia więźniarka to jest pani Ania, która urodziła się na terenie byłego obozu Auschwitz-Birkenau. Tak naprawdę urodziła się oczywiście w szpitalu, ale tylko te 3 dni około szpitalne spędziła poza terenem byłego obozu. Natomiast jej siostra, najstarsza siostra, urodziła się w takim mieszkanku prowizorycznym na bramie Birkenau, tej bramie, którą znamy ze wszelkiego rodzaju relacji dotyczących Auschwitz, więc historia jest absolutnie poruszająca. I ta ostatnia więźniarka to tak naprawdę jest pani Ania, która bardzo sobie to ceni i bardzo doceniam, podzieliła się ze mną tą historią, obdarzyła mnie dużym zaufaniem i tak powstała ta książka. I to jest niezwykła kobieta, której rodzice nie dość, że byli byłymi więźniami. Ona więźniarka pawiaka, 18 miesięcy na pawiaku, 3 przesłuchania na Alei Szucha, potem Majdanek, Ravensbrück, Buchenwald. On z kolei, czyli tato, był więźniem Auschwitz. I oni, proszę sobie wyobrazić, po tej katordze przeżyć obozowych wrócili, mieli odwagę wrócić w miejsce, w którym walczyli o życie każdego dnia, czyli na teren byłego Auschwitz, po to, żeby z grupką innych byłych więźniów tworzyć muzeum. I ta moja bohaterka to tak naprawdę pani Ania, która nadal mieszka w po SS-mańskim bloku, ma tam mieszkanie i która podzieliła się tą historią i opowiedziała właściwie historię życia swojej mamy i swojej rodziny, ale ona dalej tam mieszka, pracuje w muzeum i z tym miejscem związana jest najbardziej, jak można być związanym.
Ale ona chyba nie odbiera tak mieszkania w tym miejscu, jak nam mogłoby się wydawać, jak my na to patrzymy, prawda? Że rozegrał tam się niebywały dramat, odczłowieczanie, o czym zresztą można przeczytać w tej książce. Ona ma trochę inną misję.
Tak, zdecydowanie tak. Zupełnie inaczej jest w momencie, kiedy my przyjeżdżamy na teren Muzeum Auschwitz-Birkenau i widzimy tą zgrozę i czujemy po prostu tą taką tragiczną energię, która temu miejscu towarzyszy. Natomiast pani Ania, ponieważ ona się tam urodziła, tam miała swoją paczkę dzieci z sąsiedztwa, które mieszkały również w tym samym budynku. Ona tak naprawdę na terenie tego obozu się wychowała, tego byłego obozu się wychowała i dla niej to jej podwórko w niczym nie różniło się od podwórka, które miały dzieciaki ze szkoły, więc ona wrosła w to miejsce. Miała kochających rodziców, bardzo delikatnych, bardzo empatycznych, także oni bardzo łagodni i tak bardzo też długofalowo wprowadzali ją w historię tego miejsca, starając się otulić ją jak największą troską i miłością, żeby też ochronić ją przed tymi wszystkimi traumami, z którymi oni do końca życia się musieli borykać. Więc dla pani Ani mieszkanie w takim miejscu nie było niczym szokującym i chyba dalej nie jest. Zresztą wczoraj rozmawiałyśmy i pani Ania też mówi, że ona sobie nie wyobraża mieszkania gdziekolwiek indziej, że tak naprawdę to jest jej dom, to jest jej miejsce na świecie. Lubi wyjeżdżać, ale na krótko, żeby jak najszybciej wrócić. I tak naprawdę mieszkając tak blisko muzeum, ona w tym muzeum, w archiwach spędza całe dnie, przeszukując teraz dokumentów i rzeczywiście jest taką pasjonatką, bo też dzieli się ze mną takimi wzruszającymi historiami, jak udaje jej się połączyć zdjęcia z dokumentami. Też w różnych archiwach są poszukiwane, dalej byli więźniowie czy rodziny poszukują kontaktu z osobami, które były w tym samym czasie osadzone, albo z rodzinami, które, czy ofiarami, które nie przeżyły tego piekła. Więc dla niej odnalezienie każdej takiej drobinki historii jest ogromnym sukcesem. Ma niesamowity dar i taką, nie wiem, no jakąś umiejętność rzeczywiście wyszukiwania tych danych, więc rzeczywiście jest taką pasjonatką i myślę, że to jest całe jej życie.
Nie wiem, czy mogę to zdradzić, ale w książce jest też powiedziane, ona zresztą mówi, że ta umiejętność wyszukiwania niektórych historii, to, że ona akurat może pójdzie w lewą stronę, mówiąc tak obrazowo bardzo, a nie w prawą, że to może wynikać z tego, że ona czuje jakąś obecność, jakąś podpowiedź tych osób, które straciły tam życie na przykład.
Wie pani co, chyba tak coś w tym jest. Ja pierwszy raz, jak byłam w Auschwitz, ktoś mnie zapytał, byłam młodą dziewczyną, ktoś mnie zapytał, czy ja czułam duchy tego miejsca. I to właściwie siedzi od samego początku w mojej głowie i jest coś niesamowitego. Ja mam wrażenie, że za każdym razem, jak przyjeżdżam w to miejsce, byłam tam kilka razy, kilkanaście razy, czuję coraz większe napięcie i taką świadomość, że jakby ktoś ode mnie czegoś żądał, zaczyna boleć mi głowa. To jest niesamowite po prostu, jak ta energia tego miejsca oddziaływuje na człowieka. Natomiast pani Ania mówi, że ona nie ma wątpliwości, że duchy są, że duchy ją prowadzą, ona się ich nie boi. Też właśnie o tym rozmawiałyśmy przy okazji wywiadu, który pani Ania pisała. I ona jest przekonana, że te duchy podpowiadają i kierują jej krokami. Ja myślę, że rzeczywiście coś w tym jest i to chyba to miejsce, tak myślę, że to nie my to miejsce wybieramy, tylko to miejsce wybiera nas i to miejsce też wybrało panią Anię, tak jak jej rodziców, żeby dawali świadectwo, żeby nie zapomnieć, żeby opowiedzieć tę historię ku przestrodze. Rzeczywiście tak jest, że jak mówimy o tym, że w Auschwitz zginęło 1 300 000 osób, to to jest tylko cyfra, tak? To jest tylko liczba, za którą nie idą żadne portrety, bezimienna, tak? Natomiast jeżeli opowiadamy tę historię, tak jak pani Ania to robi, poszukuje tych informacji, dokumentów, to właściwie skupia się na życiu rodzinnym, na cioci, babci, na ludziach, którzy kochali, którzy się bali, którzy chcieli stamtąd wyjść, na ludziach, którzy tak naprawdę wyszli z mieszkania tylko na chwilę, bo przecież w kieszeniach ich płaszczy czy w walizkach były i klucze i takie podręczne rzeczy, więc oni się nie spodziewali w dużej mierze, że jadą coś, co być może będzie ostatnią stacją ich życia, więc myślę, że to jest takie bardzo poruszające.
Ta książka jest też opowieścią o miłości?
Tak, zdecydowanie jest to historia miłości, takiej niezwykłej miłości, którą połączyły trudne, traumatyczne doświadczenia, ale to jest historia o miłości opowiedziana bardzo wielowarstwowa, bo też ten wymiar tej miłości był taki wielowarstwowy. Bohaterka książki Mimi, młoda dziewczyna, przyjechała do Polski w połowie sierpnia 1939 roku na wymarzone wakacje. Nikt się nie spodziewał, że za 2 tygodnie wybuchnie wojna i ona po prostu zwyczajnie nie zdążyła do domu wrócić do rodziny, do Francji. Przyjechała ze swoją krewną, która zostawiła we Francji półroczną dziewczynkę, córeczkę, licząc, że tylko spędzi 2-3 tygodnie na Mazurach u rodziny i też wróci. I to jest opowieść o miłości matki, która nie widziała dziecka przez 6 lat, z którym nie nawiązała już nigdy takiej relacji, jak zakładała na początku, bo siłą rzeczy to było niemożliwe, wychowywała dziewczynkę babcia. To jest opowieść o miłości Mimi, która musiała pożegnać rodziców, zostawić ich i właściwie jej wakacje z 1939 roku przeciągnęły się do lat 90. do momentu jej śmierci, bo nigdy nie było dane jej do domu wrócić, nie była nawet na pogrzebie swojej ukochanej mamy. Ale to też jest opowieść taka bardzo romantyczna od dwójki młodych ludzi, którzy spotkali się tuż po wojnie, tuż po wyzwoleniu i których połączyły, tak jak wspomniałam, te obozowe wspomnienia, ale też taka niezwykła, ja myślę, że takie bardzo poranione dusze. I oni się do siebie bardzo przytulili, bardzo siebie wspierali. Właściwie całe ich życie było oplecioną tą miłością. Urodziły mi się 3 córki. I to, co wydaje nam się absolutnie niewiarygodne i niemożliwe, to oni na terenie byłego obozu Auschwitz zbudowali bardzo szczęśliwą, kochającą się rodzinę.
Ale ten powrót nie był dla nich łatwy. Do Auschwitz, mam na myśli to zamieszkanie, bo to okazało się nagle, że oni tam mogą wrócić i zdecydowali się na to, a to też było traumatyczne przeżycie, o tak, przepraszam.
To była, myślę, że bardzo dramatyczna decyzja, wynikająca też między innymi z tego, że oni zwyczajnie po ludzku po tej wojnie za bardzo nie mieli się gdzie podziać ze swoją miłością i nie mieli domu. Natomiast spotkali ten Józef, czyli bohater mojej książki, spotkał byłego więźnia, który powiedział: słuchaj, jest szansa, że jak wrócisz na teren byłego obozu, to dostaniesz mieszkanie, dostaniesz pracę, czyli to, czego najbardziej im brakowało. A poza wszystkim jesteśmy winni coś ofiarom tego miejsca. Józef się zdecydował, że rzeczywiście wróci, podjął tą decyzję dosyć szybko i myślę, że dużo długo się nie zastanawiał. Natomiast dla Mimi to był absolutny szok, dlatego że to była młodziutka, eteryczna dziewczyna. Zresztą zobaczycie Państwo zdjęcia w książce, bo to, no, to było to dziewczątko, które tutaj przyjechało. I dla niej powrót po iluś latach próby przetrwania i przeżycia obozów koncentracyjnych, powrót w to miejsce musiał być na pewno traumatyczny. A jeszcze pamiętajmy o tym, że do Auschwitz nie przyjeżdżały wycieczki, tylko w pierwszych latach do Auschwitz pielgrzymowali ludzie. I pielgrzymowali byli więźniowie, ale też rodziny ofiar, żeby zobaczyć miejsce, w którym utracili swoich najbliższych, więc każde takie pojawienie się osób z zewnątrz, to było też rozdrapywanie ich ran, bo każda taka osoba była bardzo poraniona i bardzo straumatyzowana tym, czego doświadczyła. Więc jeszcze dodatkowy aspekt tego wszystkiego, mieszkanie w takim miejscu to jedno, ale jeszcze mierzenie się z historiami innych to drugie. A po trzecie, na tą wielką tęsknotę i też taki heroizm Mimi, czyli bohaterki książki, nałożyła się tęsknota za rodziną, za bliskimi, do których nie mogła wrócić. Niby odzyskaliśmy wolność, niby wszystko było w porządku, no ale nasz system wygenerował takie, a nie inne mechanizmy, że po prostu za granicę nie było jej wolno wyjechać. Musiała się meldować w Urzędzie Bezpieczeństwa i w zasadzie była odcięta od tego, co było najważniejsze. Więc ja myślę, że to jest też niezwykle heroiczne, bo tak naprawdę w innym układzie mogli na przykład wrócić do Francji, a tego nie zrobili, prawda?
Wydawać by się mogło, że my poznaliśmy już bardzo wiele takich obozowych historii, ale pani też o to pyta w książce. Ile jest jeszcze do pokazania, ile jest jeszcze do odkrycia? I okazuje się, że każda taka opowieść to jest kolejna tragedia, która nie chcę powiedzieć, że robi wrażenie, ale rzeczywiście jest potrzebna, żeby opowiedzieć, prawda?
Wie pani, to jest tak, że za każdym wytatuowanym numerem na ramieniu, ale też musimy pamiętać, że byli tacy, którym tego numeru nie tatuowano, bo prosto z rampy trafiali po prostu do krematoryjnego pieca i tych się nie rejestrowało. Za każdym takim człowiekiem, który przekraczał bramę tego czy innego obozu, podąża jego historia, jego dramat, jego cierpienie, ból. I wydaje mi się, jestem przekonana, że każdą taką historię należałoby opowiedzieć, by upamiętnić tych ludzi, to jedno, ale to, co ja sobie cały czas stawiam na celu, też by uświadomić i by ostrzec, by nigdy taki Auschwitz albo podobny Auschwitz nam się po prostu nie przytrafiło. Nadal niestety nie jesteśmy tolerancyjni, nadal jesteśmy zapatrzeni w siebie, wydaje nam się, że jedni są lepsi od drugich, a to wszystko było podwalinami tego zła, które podpaliły Europę w 1939 roku. No, oczywiście wiadomo, że Hitler doszedł do władzy zdecydowanie wcześniej i to się wcześniej zaczęło, tak? Natomiast ten taki największy wybuch był w 1939 roku i od tego się tak naprawdę cały dramat zaczął, więc ja myślę, że trzeba o tym mówić i trzeba pokazywać twarze, trzeba mówić o konkretnych postaciach, bo mam wrażenie, że tylko to przemawia do naszej wyobraźni. Liczby, cyfry nie przemawiają.
Bo to też pokazuje to, co pani też przed chwilą zresztą powiedziała, jak niewiele trzeba, żeby doszło do takiego dramatu, prawda?
Tak, wydaje mi się, że nadal te dramaty, mimo że jesteśmy w XXI wieku, toczą się tak blisko nas, niedaleko, tuż za naszymi granicami. W zasadzie jesteśmy bezradni, nie jesteśmy w stanie tym ludziom w żaden sposób pomóc, abstrahując od tego, co mogą rządy państw zrobić i na jakim poziomie dyplomacji można by szukać rozwiązań, ale abstrahując od wszystkiego, to nadal się dzieje. To, co dla mnie najbardziej było porażające w momencie, kiedy zwiedzałam zaraz na początku Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. W momencie, kiedy się wchodzi do muzeum, pokazane są bombardowania, ludzie, którzy się modlą na podwórkach zrujnowanych kamienic. I gdy z tego muzeum się wychodzi, jest pokazane niemal dokładnie to samo, tylko że ci ludzie mają adidasy i dżinsy, bo konflikt rozgrywa się kilkaset kilometrów obok. I właściwie, czy my się czegoś nauczyliśmy? No, mam pewną wątpliwość.
Pani Nino, kiedy pracowała nad tą książką, zadawała sobie pani pytanie, dlaczego? Bo ja jak to czytałam i wiem, że wiele osób tak ma od zawsze, kiedy uczymy się tej historii, kiedy coś czytamy, ale to pytanie jakby zawsze jest przy mnie. Dlaczego? Jak można tak traktować drugiego człowieka, a potem iść na obiad ze swoją żoną, głaskać swoje dziecko po głowie? Czy pani też ma takie myśli i nad tym się zastanawia?
Zawsze mnie interesował psychologiczny i nadal interesuje psychologiczny aspekt II wojny światowej. Zresztą pisałam o tym też między innymi w Dwóch twarzach, czyli Życiu prywatnym esesmanów z Auschwitz. I tak jak pani wspomniała, przysłowiowej 15 i kończyli pracę, trzaskali drzwiami i z krematoryjnych piecy i z rampy, gdzie dokonywali selekcji, wracali do domów jako kochający ojcowie i czuli kochankowie, bawiąc się z psami i króliczkami w ogrodach. Więc to tak, ale też odpowiem na pani pytanie, jak to jest możliwe. To było możliwe, bo cały system był postawiony i oparty właściwie na jednej prostej konstrukcji, że należy odczłowieczyć. Im bardziej odczłowieczymy to, co człowiecze, tym bardziej przestaje być to człowiekiem i łatwiej jest zabić. I w związku z tym od początku Himmler nastawiał się na to, że należy jedną nację, czyli Niemców, gloryfikować i podkreślać na każdym kroku, że są nad ludźmi, ale jednocześnie dezawuować wszystko to, co jest przynależne innym, sąsiednim nacjom i tak dalej. I wynikało to też z tego, że w momencie, kiedy nie był Żyd postrzegany jako człowiek, jeżeli Polak nie był postrzegany jako pożądany obywatel, to łatwiej było go traktować przedmiotowo. No i tak to się działo, że także ci ludzie też poza wchodząc do struktury SS musieli przejść oczywiście szkolenie i pranie mózgów, ale system zakładał, że oni to pranie mózgów będą mieli robione na bieżąco i nawet wysoko postawieni funkcjonariusze w obozach byli zmuszani do tego, żeby brać udział w różnego rodzaju pogadankach, które miały ugruntować ich przekonanie, że ci ludzie, którzy tutaj są osadzeni w obozie, to tak naprawdę nie są ludźmi. Myślę, że to był sukces, oczywiście w cudzysłowie, sukces tej brutalnej machiny, właściwie takiej niemal fabrycznej, taśmowej machiny uśmiercenia innych.
A czy było coś, co panią zdziwiło, wstrząsnęło, no bo tak jak pani powiedziała, nie pierwszy raz zajmowała się pani takimi historiami, ale czy przy tej opowieści, podczas rozmowy z panią Anną Marią, czy było coś, co okazało się no taką rzeczą, która rzeczywiście, powtórzę się, przepraszam, bardzo panią zdziwiła na przykład, albo zaskoczyła?
Wie pani co, kiedy pisałam pierwszą książkę Tajemnice z Auschwitz, moja bohaterka trafiła do obozu jako zakładniczka za męża i wydawało mi się, że jest to tak unikatowa historia, że właściwie niepowtarzalna, natomiast kiedy zaczęłam się spotykać z byłymi więźniami i też przeszukiwać archiwa Muzeum Auschwitz, okazało się, że takich kobiet była cała masa, że kobiety często jako zakładniczki właśnie trafiały do obozów po to, żeby mężowie mogli walczyć. O tym się nie mówi, o tym zazwyczaj nie pamiętam i to było moje pierwsze takie największe zaskoczenie w ogóle dotykając i zaczynając pisać o obozach koncentracyjnych. W historii ostatniej więźniarki byłam zaskakiwana wielokroć tą historią, bo wydawało się, że to normalne życie sierpnia 1939 roku, gdzie moi bohaterowie chodzili po Parku Saskim, gdzie byli na pierwszej długometrażowej projekcji filmu, który był w ogóle ewenementem, bo to był pierwszy pokaz długometrażowy w ogóle na świecie. Więc jakby się wydawało, że ten wszystko jakby technicznie się rozwija, idzie do przodu i nikt nie zakładał, że tak niewiele, że ta niteczka jest tak cieniusieńka, że za chwilę wszystko się obróci w pył i że wybuchnie wojna, która zmieni świat, więc to tak. Natomiast to, co mnie najbardziej poruszyło to w tej historii, to pisząc Tajemnice z Auschwitz, czyli pierwszą książkę, spotkałam się z panią Zofią, która była byłą przyjaciółką z obozu mojej bohaterki. I z panią Zofią się spotkałyśmy, miałyśmy potem długi kontakt, niestety pani Zosia pół roku temu zmarła. Natomiast proszę sobie wyobrazić, że ja mam poczucie takie, że ta kobieta nade mną w pewien sposób czuwa i też kieruje jakimiś moimi wyborami. I też że pewne rzeczy podpowiada, bo pani Zosia się pojawiła po raz kolejny w tej nowej książce, opowiadając najdramatyczniejszą historię, która zapadła pani Ani w pamięć, o młodej dziewczynie, która pracowała w polu, razem z mamą były osadzone na jednym z bloków i w momencie, kiedy poszła do pracy, mama była w tak ciężkim stanie, że nie była w stanie razem z nią wyruszyć do pracy. W momencie, kiedy ona wróciła i komando już się rozchodziło do swoich miejsc, okazało się, że mamy nie ma na bloku, że mama nie żyje. I okazało się, że została zabrana w miejsce, gdzie były składowane trupy i to, co pani Zosia opowiadała, chyba najbardziej było poruszające i najbardziej oddaje grozy tego miejsca, że ta 16-letnia dziewczyna nie szukała mamy, przyglądając się twarzom ludzi, tylko szukała numeru, bo była w stanie mamę tylko po numerze poznać. Ci ludzie po prostu byli tak wycieńczeni, byli tak podobni do siebie i nie znalazła tej mamy, ale to jest największa, to było coś, co mnie najbardziej poruszyło, tak, że jesteśmy w stanie, że człowiek człowiekowi jest w stanie zrobić coś takiego. I to była najbardziej, to była historia, która nie pozwoliła mi spać.
W tej książce niezwykłe jest też to, że dużą jej część zajmuje opis tego, co działo się przed 1 września. Tak jakby ja jako czytelniczka na przykład czułam to, im bliżej było do tego 1 września, tym to napięcie z tych kart, z tej opowieści było takie bardziej wyczuwalne. Ale to jest też niesamowite, jak bardzo ta Warszawa tętniła życiem właściwie do ostatniej chwili.
Tak. W ogóle chyba nikt nie zakładał, że będzie taki scenariusz, tak? Ludzie funkcjonowali tak, jak wspominałam, chodzili do kina, bawili się. I to, co też było poruszające w tej historii, to Mimi przyjechała w ogóle poznać swoją rodzinę, bo jej nigdy wcześniej nie spotkała, znała jej tylko z listów, bo rodzice też wyemigrowali tuż po jej narodzinach do Francji, więc ona przyjechała tutaj w ramiona rodziny po to, żeby naprawdę spędzić cudowne wakacje, wszyscy się cieszyli. I to, co też było takie niezwykłe, podczas jednego ze spacerów spotkała cygankę, która chciała jej powróżyć. I Mimi się absolutnie nie chciała na to zgodzić, nie wierząc w ogóle we wróżby i takie historie, natomiast skusiła się, cyganka była nieustępliwa. I to, co było niezwykłe, to ona jej powiedziała rzecz, która w tamtym czasie, w tym sierpniu, wydawała się totalną abstrakcją i właściwie jakąś taką złą wróżbą, która nie ma prawa się spełnić, bo cyganka powiedziała, teraz jesteś szczęśliwa i się bawisz, ale już niedługo zaznasz niezwykłego bólu, niezwykłej tęsknoty, ale miłość pokona wszystko i na końcu koronowane głowy będą ci się kłaniały w pas. I co się okazuje? Okazało się, że rzeczywiście ta wróżba już po paru tygodniach zaczęła się spełniać w całej rozciągłości. Mimi rzeczywiście została niebawem po paru miesiącach aresztowana, trafiła na pawiak, doznała niezwykłego bólu, głodu i przerażenia. Wiotka dziewczyna, która zupełnie nie była przygotowana na tego typu bicie i katowanie. Zresztą chyba nikt nie był przygotowany na to, co Niemcy robili na Alei Szucha. Doznała niezwykłej tęsknoty, bo nigdy do rodziny nie mogła już wrócić. Wyjechała tylko na chwilę, właściwie żegnając się na dworcu. Nie było to jakieś wielkie pożegnanie, po prostu dziecko wyjechało na wakacje. Zaznała wielkiej miłości, bo rzeczywiście po 2 tygodniach od przybycia do domu swojej przyjaciółki po wyzwoleniu poznała miłość swojego życia i z tą miłością życia zamieszkała po paru dniach. A po trzecie rzeczywiście koronowane głowy jej się kłaniały, bo prowadzała je po prostu po tym miejscu, więc bardzo gorzka wróżba. Ale też pokazująca, że to życie takie przedwojenne, tak jak pani powiedziała, było takim zwykłym, normalnym życiem, że tam nie było spinki na pinki. Oczywiście byli tacy, którzy przewidywali, że się coś może wydarzyć, ale cóż mieli począć zwykli ludzie, jak nawet na płaszczyźnie rządowej, oficjalnej, niespecjalnie ludzie wierzyli w to, że Hitler zaatakuje Polskę, że się odważy. W książce też jest taki, jest przykład gazety, która się ukazała 7 maja 1939 roku. Merkuriusz Polski z Hitlerem na okładce i wielkim tytułem Wódz, który się kończy. Tydzień później proponowano, że Göring będzie kolejnym wodzem Niemiec, więc w ogóle teraz z perspektywy czasu łatwo nam jest oceniać po tych 80 latach, jak to wyglądało wtedy, bo mamy inny zestaw danych. Natomiast to też uświadamiają te nagłówki w gazetach, uświadamiają, jak ludzie nie spodziewali się tej sytuacji, ale też, bo to są takie duże nagłówki, ale też warto zajrzeć do ogłoszeń, które się pojawiały w pismach dotyczących zgubionych torebek, poszukiwania kucharki, poszukiwania służącej. Takie zwykłe, normalne ogłoszenia, które w żaden sposób nie sugerują, że się powinniśmy przygotować na coś szczególnie niebezpiecznego, że należy zmienić mentalność i zacząć raczej gromadzić zapas jedzenia i opał i tego typu rzeczy. Życie toczyło się normalnie, także myślę, że 1939 rok był wielkim szokiem dla wszystkich.
Pani Nino, mogłybyśmy jeszcze pewnie długo o tym rozmawiać, ale nie chciałabym zdradzać wszystkiego, co jest w tej książce, tych wszystkich dylematów, z którymi zderzali się ci ludzie, którzy walczyli o życie tak naprawdę, więc po prostu pozostaje mi polecić sięganie po tę książkę. Bardzo dziękuję za rozmowę.
To ja bardzo dziękuję, wszystkiego co dobre. Pozdrawiam.
Pozdrawiam, dziękuję bardzo.